Tak się razem z wami zasłuchałem w słowa proroka, który przed Bogiem staje i z Bogiem rozmawia. I zanim powie słowo do tych, co go otaczają, to najpierw mu to słowo brzmi w sercu. I to rozmawianie z Bogiem jest tutaj tak istotne. Ja nie mam takiego ducha proroczego i nie czuję się upoważniony, by w takiej roli stawać, ale stoję tutaj przed wami z moją wiarą, bo w duchu wiary, tej słabej, tej mojej, tej ludzkiej, też stawiam pytania Panu Bogu i próbuję w sercu swoim odpowiedź poczuć. I to, co mi w sercu brzmi przed Bogiem, to też odważam się mówić. I dlatego słuchając razem z wami też i tej Ewangelii Świętej, tak silnie odbieram tę różnicę pomiędzy słuchaczami Jezusa. Jedni prosty lud, a nawet i ci żołnierze wysyłani, by aresztowali Jezusa, na dźwięk słów, tych płynących od Boga, tych słów niosących prawdę, prostych, nie do końca może zrozumiałych, ale przecież tak poruszających serce, i ich serca się otwierają. I gdzieś stoją też dookoła faryzeusze, na których nic nie działa, których nic nie rusza. A jeśli nawet pada słowo prawdy, to tylko wzbudza ich irytację. Ci wszystko potrafią przekręcić, wszystko potrafią wykpić. Tacy są, tacy byli i tacy będą. Ważne jest, aby się nie bać być w tym tłumie, o którym faryzeusze mówią, a ten tłum jest przeklęty. Można być wzgardzonym przez faryzeuszy, byleby w Boga być wsłuchanym i w Boga być wpatrzonym. Wtedy drogi się istotnej nie straci. Dlatego po raz kolejny i ciebie, siostro i bracie, zapraszam do otwarcia oczu duszy i do spojrzenia na znak Jezusa Chrystusa, do spojrzenia na krzyż. Bo ja widzę krzyż często. Widzę krzyż także wtedy, gdy staję przed młodzieżą bierzmowaną, której duszpasterze jako dokument tej pogłębionej, umocnionej więzi z Jezusem Chrystusem, więzi mocnej mocą Ducha Świętego, jako dokument dają tej młodzieży krzyż. I ta młodzież krzyż umieszcza na swoim sercu. I ja wtedy ten krzyż błogosławiąc, błogosławię ich serca, błogosławię ich myśli, ich uczucia i całe dalsze ich życie. Wpatrzone w Jezusa Chrystusa, wsłuchane w Jezusa Chrystusa i mocą Ducha Świętego poddane Jezusowi Chrystusowi. Nawet wtedy, gdy różni faryzeusze będą z nich sobie pokpiwać i będą ich lekceważyć. I patrząc przez pryzmat młodzieży, widzę też krzyż umieszczony w szkolnej klasie, umieszczony na oczach młodzieży, pośrodku różnych przedmiotów od matematyki i historii, przez języki i nauki przyrodnicze, bo ten krzyż ma prawo być przy każdym temacie obecny, ma prawo dopełniać swoją prawdą, tę prawdę o świecie i prawdę o życiu, i prawdę o człowieku, i prawdę o czasie, który się w wieczność przekształca, i w tej prawdzie, by młodzież mogła wzrastać. To takie ważne, żeby ta prawda o obszarach życia religijnego była obecna w całym kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia, aby krzyż pozostawał na sercach i wychowanków, i by pozostawał w sercach rodziców i wychowawców. Tyle jest i dzisiaj różnych dyskusji o programach, o nowych pomysłach, nowych inicjatywach czy metodach pedagogicznych. A my, uczniowie Jezusa Chrystusa, chcemy po prostu prosić i wołać o wychowanie integralne i o kształcenie integralne dzieci i młodzieży. To znaczy takie, w którym się nie oddziela spraw świata, spraw ziemi, spraw doczesności, od spraw duszy i od spraw wieczności. Bo jak nie sposób w człowieku oddzielić duszy od ciała, bo są jednością, tak nie sposób i w kształceniu oddzielać spraw duchowego wzrostu od wzrostu intelektualnego, społecznego, kulturalnego i także fizycznego. Niech pozostanie to wychowanie i kształcenie integralne, ujednolicone i dopełniające się wzajemnie. Ale pytamy też o religijność w kształtowaniu młodzieży żyjącej na wioskach, w małych miasteczkach. Czy to jest coś innego niż w miastach, czy nic innego? Czy jest coś, co młodzież żyjąca w małych miejscowościach i w rodzinach rolniczych albo w tej otulinie rolnictwa ma w sobie, czego nie ma młodzież z tak zwanych miast? Są na pewno pewne obszary i przymioty, które ta młodzież niesie w sobie w sposób naturalny, je pozyskując, wzrastając w tych środowiskach. Ma szczególną wiedzę o życiu, bo dotyka większej ilości spraw życia, dotyka twardszych realiów życia niż jakże często młode pokolenie w miastach. Ma w sobie pewną twardość, twardość charakteru, twardość sytuacyjną. Niełatwo coś tę młodzież zaskakuje z sytuacji życiowych tych osadzonych w realiach życia na ziemi. Ma w sobie też pewną miłość praktyczną, tę rodzicielską, miłość serdeczną, ale jeszcze jednocześnie związaną z konkretnymi wymogami, z konkretną pracą, z konkretną współpracą, z zadaniami stawianymi, bo trzeba pewne rzeczy wykonywać. Jeśli ty nie wykonasz, będą niewykonane, my tego za ciebie nie zrobimy. Ma w sobie ta młodzież i to pokolenie doświadczenie świata natury. Do anegdot przechodzą sytuacje, w których młodzi ludzie z wiosek, z pewną wyższością nawet, traktują tych, co przyjeżdżają z miasta, swoich kuzynów, gdy mogą im pokazywać różnicę między pszenicą i żytem, owsem i jęczmieniem, a nawet między krową i koniem, owcą czy innymi zwierzętami. Już nie mówiąc o pewnych realiach życia, które się toczy tak obficie na polu, na łące czy w lesie. Jacy oni są wtedy dumni, że jest coś, co oni wiedzą, co oni znają i czym górują nad tymi, co z miast przyjeżdżają, czym mogą się z nimi dzielić, mogą ich ubogacać. Jest to pewien zasób i jest to szansa. Jest to szansa dzielenia się i to jest też szkoła życia i szkoła społecznego wychowania. A czy młodzież w mieście ma inne potrzeby? Ma inne szanse, ale potrzeby ma te same. Też chce dotykać realiów życia i mądrzy rodzice w te realia wprowadzają, nawet jeżeli te realia ograniczają się do poukładania własnych książek na własnej półce, we własnym kątku w mieszkaniu, czy też gdy się ograniczają do realnej troski o zwierzątko, które mieszka, żyje razem w tym miejskim domu w bloku, pies czy kot, którego trzeba wyprowadzić, nakarmić, umieć o niego zadbać. Jednocześnie ta młodzież ma na pewno pewne szanse, otwarte okno bardziej na świat, dostęp do wielu informacji, do wielu emocji, do wielu sytuacji, które są i szansą, a często się przerodzają w zagrożenie. W tym wszystkim więc, gdy pytamy o młodzież z rodzin, ze środowisk rolniczych, to warto zauważyć, czego im nie dostaje, ale warto też zauważyć, czym górują i co jest ich szansą, i to nie tylko w młodym wieku, ale to jest ich szansa na całe życie, bo charakter swój wynoszą z domu rodzinnego i z tych zajęć domowych i zajęć gospodarskich i z tej obserwacji życia, które się dokoła nich toczy. To jest ich depozyt, ich skarb, którego już im nic nie odbierze aż do ich śmierci, byleby chcieli to docenić i poszanować. Chciałoby się więc tylko w tym kontekście powiedzieć do wszystkich, którzy organizują wychowanie i kształcenie młodego pokolenia: pozwólcie rodzicom kształtować dzieci i młodzież, ich serca i umysły. I nie tylko pozwólcie, ale pomóżcie rodzicom. Pomóżcie rodzicom, by umieli stanąć na wysokości ich zadań rodzicielskich. Pamiętam pewną dyskusję pomiędzy znawcami problematyki wykonywania władzy rodzicielskiej i ograniczania okresowego władzy rodzicielskiej. Jakie było zdziwienie u jednej pani sędziny, która w sprawach tych rodzinnych orzekała, gdy usłyszała, że ile razy ogranicza władzę rodzica czy rodziców, to tak naprawdę powinna się też zatroszczyć, powinna poddać monitoringowi, w jaki sposób tym rodzicom ktoś pomaga, aby jak najszybciej spełniali wszystkie wymogi, by móc im przywrócić tę władzę, bo ta władza rodzicielska, ta odpowiedzialność rodzicielska, którą ojciec z matką mogą wykonywać nad własnym dzieckiem, jest potrzebna nie im samym, ale nade wszystko temu dziecku, które chce przy ojcu, przy matce bezpiecznie wyrastać. Nie jest więc rozwiązaniem odsunięcie rodziców od dziecka, ale jest rozwiązaniem przygotowanie rodziców i pomoc rodzicom, by mogli iść ze swoimi dziećmi, by mogli je chronić i kształtować. Dlatego też i szkoła, i wszystkie inne instytucje powinny mieć i w większości mają, i za to im słowa uznania, tę perspektywę, że stoimy, aby pomóc rodzicom tych dzieci, które są nam zawierzone. Dlatego z rodzicami musimy te sprawy programowe uzgadniać, rodziców pytać i tak wiele decyzji pozostawiać też rodzicom. Tyle dyskusji się przetoczyło przez Polskę w ostatnich tygodniach na temat, czy związanych z propozycją nowego prawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tak jakby w rodzinie było środowisko największego zagrożenia dla młodego pokolenia. A dlaczego nie ma dyskusji nad tym, jak przeciwdziałać przemocy w szkole, jak przeciwdziałać przemocy na ulicy, w klubach młodzieżowych, na różnych dyskotekach? Przecież tam jest o wiele większe zagrożenie. Dom rodzinny, otoczenie własnych rodziców, opieka rodziców sprawia, że dom jest ciągle najbardziej bezpiecznym miejscem dla młodego pokolenia. Gdyby ktoś mądry, statystyczne badania przeprowadził, musiałby to potwierdzić. Jest jakiś faryzeizm w tym rozpoczynaniu dyskusji od zagrożeń dla dzieci i młodzieży w tych nielicznych domach, nawet jeśli są to realne zagrożenia, bo czasami są, ale o wiele większe są w innych przestrzeniach i od tego należy zaczynać. To jest uczciwe podejście, bo rodzice mają swoje prawa, bo to im Bóg zawierza nowe życie. To ich Bóg ustanawia rodzicami. To poprzez nich Bóg sprawia, że rodzi się, poczyna się i rodzi nowy człowiek. To oni są postawieni przy tym nowym człowieku, aby zabezpieczyć jego wzrost duchowy, intelektualny, kulturowy, religijny, psychologiczny, społeczny i w różnych innych jeszcze obszarach. Oni są tutaj uprawnieni i oni będą przed Bogiem nade wszystko odpowiadali, dlatego uszanować trzeba to ich prawo. Tym bardziej, że za tym ich uprawnieniem rodzicielskim idzie szczególna atmosfera życia rodzinnego. Nazwałbym to atmosfera rodzinności. Tak jak małżeństwo jest wspólnotą jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną i nieporównywalną z żadnym innym ludzkim współdziałaniem, z żadną inną unią ludzkich zamiarów i czynów, tak rodzinność, ta wspólnota życia rodzinnego nie da się porównać z żadną inną wspólnotą przez ludzi zorganizowaną, zaprogramowaną i nawet najlepszym prawem zabezpieczoną, bo rodzina ma naturalną jedność myślenia i działania, wymiany wzajemnej i wsparcia wzajemnego, odpowiedzialności i miłości, przenikania się umysłów i serc. Ta rodzinność jest skarbem społeczeństwa. O tę rodzinność warto zawalczyć, rodzinnością warto się cieszyć, rodzinności warto strzec, rodzinność warto promować, bo w tej atmosferze rodzinności najbezpieczniej może wyrastać młode pokolenie. Szczególny tu wymiar tej rodzinności w odniesieniu do rodzin rolniczych. Pojawia się czasami dyskusja o pojęcie, o rozumienie rodzinnego gospodarstwa rolnego. I problem mają ci, którzy o tym mówią, jakie kryterium tutaj dobrać, czy wielkości gospodarstwa, czy bezpośredniej pracy i tak dalej. A tu chodzi o to, aby wszystko, co się dzieje w gospodarstwie rolnym, było przeprowadzane rodzinnie, przez tę rodzinę i na rzecz tej rodziny. To wtedy to nie jest przedsiębiorstwo rolne. To jest właśnie rodzinne, gdy to gospodarstwo jest zasobem rodziny i służy rodzinie. Podobnie zresztą ma się to i do innych warsztatów pracy. Można mówić o warsztatach rodzinnie zagospodarowywanych, rodzinnie prowadzonych, aby cała rodzina chleb z tego miała. Od tradycyjnych rzemieślniczych, kowalskich czy krawieckich warsztatów, w których jak u kowala młody chłopak już staje przy miechach, aby ogień podtrzymywać, a ojciec obok młotem wykuwa, aż do dzisiejszych różnych domowych warsztatów, nawet pracownie komputerowe, czy jakieś prace zlecone, na komputerze przeprowadzane i ojciec coś robi na komputerze, ale za chwilę syn przychodzi i też mu w czymś pomaga, też go w czymś zabezpiecza, bo razem rodzina to przeprowadzając ma prawo potem do życia z tego. Ta rodzinność jest wielkim skarbem i wielkim zasobem i w tej rodzinności młode pokolenie może spokojnie kształtować siebie, dojrzewać i wzrastać. A z tym jest związana szczególna szansa naszego otwarcia się w ogóle na dar życia. Potrzeba nieustanna i szansa przyjęcia daru życia, nowego daru życia, Bożego daru życia i świętego daru życia. Jest prawo do życia jako najświętsze prawo człowieka, niezbywalne i przez żadne inne niezastępowalne prawo, ale jest jeszcze wcześniejsze, jeszcze bardziej podstawowe, bardziej generalne prawo życia. To prawo życia z Boga samego się rodzi i Bogu samemu podlega, w Bogu ma swoje źródło, człowiek nad nim nie może panować, bo człowiek nie jest jego twórcą, człowiek go nie zaprogramował i każda ingerencja ludzka w odwieczne prawo życia będzie tylko zagrożeniem dla tego prawa życia. A prawo do życia, gdy już człowiek pocznie istnieć, gdy już zaistnieje, oznacza prawo do bezpiecznego przeżycia w doczesności aż do naturalnej śmierci. Mówimy coraz częściej w kontekście odchodzenia człowieka prawo do naturalnej śmierci. Tego nas Jan Paweł II nauczył. Ale w tym kontekście warto też zacząć mówić o prawie do naturalnego poczęcia, bo coraz częściej proponują i przekonują, że jest też prawo do poczęcia laboratoryjnego i że jest to prawo rodziców, bo mają prawo do dziecka, mają prawo mieć swoje dziecko, mają prawo do dziecka, ale jest to prawo obwarowane możliwościami ich organizmu. Nie jest to prawo absolutne. To prawo Pan Bóg sam ustanawia i Bóg sam ustanawia jego zakres. Chociaż człowiek potrafi świadomie czy nieświadomie naruszać te zdolności organizmu, a potem cierpi, a potem płacze. Ale jest to prawo do dziecka, o ile mieści się w możliwościach organizmu. I tylko tak można na to prawo rodziców patrzeć. Nie jest ono absolutne. Nie mogą oczekiwać, że społeczeństwo, że fachowcy, akademicy, instytuty naukowe staną do ich dyspozycji, bo oni mają prawo posiadać dziecko. Nikogo z ludzi nikt nie może posiadać. Jeśli już rodzice chcą stawać przy dziecku, to po to, by służyć. A to już jest ograniczenie tej absolutności prawa do dziecka. Nadchodzi dzień świętości życia. Trwa dzisiaj pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę. Pozdrawiamy was wszystkich i dziękujemy wam za wasze modlitwy, za publiczne mówienie, za pisma, za programy, za wystawy, za dyskusje, za świadectwo. Także za to, że umiecie cierpieć i tej idei świętości życia swoje trudy ofiarowywać przed Bogiem. Tak wiele uczyniliście dla obrony życia od 53 lat. Tak wiele trzeba ciągle czynić, bo przecież każde życie jest święte i każde życie jest potrzebne. Jak w tym tekście, który kiedyś przeczytałem, skarży się ktoś Bogu: Panie Boże, dlaczego nie dasz kogoś, kto by wreszcie wymyślił lekarstwo na raka? Tak nas to gniecie, tak nam to dokucza. Czemu jesteś taki bezlitosny? Czemu jeszcze nikogo nie dałeś, kto by ogarnął to od strony naukowej i znalazłby środek zaradczy? A Pan Bóg odpowiada: już kilka razy wam kogoś takiego dawałem, ale zabiliście go, zanim się urodził. I rodzi się w tym kontekście pytanie, ilu problemów moglibyśmy już nie mieć dzisiaj, mieć je dawno za sobą, także gospodarczych, społecznych, kulturowych, gdybyśmy pozwolili wszystkim, których Bóg polskiej ziemi dawał, gdybyśmy im pozwolili się narodzić, pozwolili im żyć. Dzisiaj obrona życia ma się przekształcać coraz bardziej, nie ustawając w swojej intensywności, winna się przekształcać w radość z życia, w oczekiwanie życia, w tęsknotę za życiem, w radość z każdego dziecka, które się poczyna i rodzi jako trzecie, jako piąte, nawet jako dziesiąte. Im liczniejsza rodzina, tym większa radość i tym większy szacunek i większe uznanie. Także Kościół musi zrobić w pewnym sensie rachunek sumienia, bo obrony życia nigdy za dużo i winna jeszcze narastać, ale modlitwy i radości z życia każdego i tęsknoty za życiem jakby ciągle za mało. To dotyka też bardzo prostych sytuacji. Na jednej z liturgii pod chórem rodzice z małym dzieckiem, 2-3-latek. I w pewnym momencie odszedł od rodziców i tak środkiem kościoła sobie idzie między ławkami, patrzy na prawo, na lewo i idzie przed siebie. I mama trochę wybiega, jakby chciała zatrzymać to dziecko w połowie kościoła. Proszę panią, proszę pozwolić. Idzie w stronę ołtarza. To jest dobry kierunek podążania. Niech idzie. Uśmiechnęła się, zostawiła, a dziecko pochodziło sobie po kościele i za chwilę radosne znalazło rodziców z powrotem. Trzeba tej radości z życia i trzeba bycia przy Bogu, rodziców i dzieci razem. Rodzice z dziećmi będący w kościele na mszy świętej. Jaki to naturalny obraz, jaki wytęskniony we wszystkich kościołach i ile radości wnosi, gdy jest ten obraz. Dziękujemy wam, rodzice, że ze swoimi niemowlętami, ze swoimi rocznymi czy dwu, trzylatkami dziećmi przychodzicie na liturgię, bo chcemy się wami cieszyć i modlitwą was otaczać i ochraniać. Szczególnie rodzina rolnicza była szansą i jest szansą, ale pytanie, czy długo jeszcze będzie szansą, co się musi stać, by tą szansą rodzina rolnicza pozostawała? Musi pozostać silna Bogiem. To nie od tego zależy, czy to jest rolnicza rodzina, czy to jest miejska rodzina, czy to jest Boża rodzina. Bóg chce błogosławić. Bóg chce się dzielić darem życia. Obyśmy tylko wszyscy nie przeoczyli tego daru. Oby tylko politycy, redaktorzy pism, działacze społeczni zechcieli się rozradować tym darem. I oby rodzice zechcieli ten dar przyjmować z radością serca. Kochani moi, patrzę razem z wami w krzyż. Krzyż na sercach młodzieży. Przyjmuję go bardzo poważnie. A ja patrząc na tę młodzież w miastach, widząc ją taką często myślącą i na prawo i na lewo patrzącą dookoła siebie, stawiam sobie pytania, jednocześnie Boga proszę, na ile ten krzyż pozwoli im się uporządkować i odnaleźć drogę stabilną, poprawną, sprawiedliwą przed sobą. I patrzę na krzyż na sercach młodzieży w małych miejscowościach. Ta młodzież taka trochę niepewna. Nie chciałbym mówić w kompleksach, bo to nie jest tak, ale taka niepewna, jakby nie wierzyła w siebie. I wtedy stawiam sobie pytanie i modlę się jednocześnie, aby ten krzyż stał się źródłem ich odwagi. Niech idą w życie, niech idą w świat, niech idą w przestrzeń życia społecznego, niech ją napełniają Bogiem. Bo krzyż ma być nie tylko na sercu młodzieży i nie tylko w klasie. Musi być także w każdym domu. Musi być w sercu rodziców. Musi być wszczepiany w serca młodych. Musi być w ważnym miejscu na ścianie mieszkania. Tak by wchodząc do domu i by wychodząc z domu, musieć spojrzeć na krzyż. By nie przechodzić koło niego obojętnie, by spojrzawszy do tego krzyża przylgnąć na sekundę okiem, sercem i myślą: Panie Jezu, prowadź. Jak tamten mężczyzna już dorosły, który próbował palenie rzucać kilkanaście razy. Po kolejnej próbie, gdy po dwóch czy trzech tygodniach znowu zaczął palić i wszedł do kościoła na taką modlitwę bezradności, wychodząc już zobaczył krzyż w kruchcie kościoła duży. I tak jak zwykle podchodziłem, mówi i całowałem, tak tym razem coś mnie tknęło, położyłem dłoń na stopach Pana Jezusa. Panie Jezu, weź ze mnie ten ciężar, bo ja już sobie z tym nie poradzę. Mówi, dni zaczęły mijać, ja dopiero po kilku dniach zobaczyłem, że mój problem znikł. I naprawdę więcej nie paliłem i poradziłem już tę metodę innym kolegom i też jest to skuteczne, gdy szczerze swój problem Jezusowi przekazywali. Krzyż musi być w sercu rodziców i w sercu nauczycieli i w sercu wszystkich, którzy nad młodym pokoleniem pochylają się z miłością i z troską. Bo Jezus chce wziąć na siebie nasze problemy, uwolnić nas od nich. Chce nam dać więcej wolności, więcej miłości i więcej siły. obyśmy tylko wszyscy umieli od Niego tę siłę przyjąć. Naprawdę, tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem jest źródło niewyczerpane, źródło prawdziwe, źródło potężne nowych mocy i nowych nadziei. Amen.